Wieczór wnet.
I tak, drodzy Państwo, 7 minut po godzinie 19. Dobry wieczór Państwu, Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w zastępstwie za redaktora Łukasza Jankowskiego, więc mały maraton radiowy mamy wspólnie, ale jestem przekonana i zaraz przedstawię Państwu gościa dzisiejszej audycji, że to będzie bardzo ciekawa i wartościowa audycja i rozmowa, więc zachęcamy Państwa, aby spędzić ją wspólnie z Radiem Wnet. No i już przechodząc do sedna, jest z nami pan Tomasz Wróblewski, analityk związany z Warsaw Enterprise Institute, także publicysta, dziennikarz. Dzień dobry.
Witam, kłaniam się.
No już jutro wchodzi w życie pakt migracyjny i chociaż rząd zapewnia, że Polska nie będzie zobowiązana do tej solidarności, to powstaje wciąż dużo pytań, czy my faktycznie nie mamy się tutaj czego obawiać i powinniśmy ufać tym deklaracjom?
Myślę, że sam pakt nie jest w ogóle żadnym rozstrzygnięciem. On jest tak naprawdę przyznaniem się Komisji Europejskiej do pewnej kapitulacji samej idei multikulturalizmu i odejścia pewnego etapu w historii Europy. Tyle, że jak to Komisja Europejska próbuje to załatwić technokratycznie i wychodząc trochę naprzeciw roszczeniom państw i takim rosnącym napięciom, co widzimy w tej chwili w Irlandii, ale w zasadzie mamy wydarzenie po wydarzeniu. Mieliśmy Wielką Brytanię, Irlandię, dodatki w Holandii, w wielu państwach. A tak naprawdę to jest dokładnie ten sam mechanizm, który doprowadził do kryzysu energetycznego, takiego czy na przykład tam strukturalnego kryzysu rolnictwa. Ja to nazywam toksyczną triadą, bo to jest splot idealizmu, jakichś zwykłych idealistów ludzi, ideologicznego takiego doktrynerstwa elit, trzymania się pewnych dogmatów i cynicznych interesów rozmaitych grup nacisku. I ten pierwszy filar tego idealizmu to oparty jest na takiej bezgranicznej wierze w koncepcję tabula rasa. Dogmat, że różnice kulturowe to jest jedynie powierzchowny folklor, a każdy człowiek świecia automatycznie zresetuje swój system wartości, jak tylko będzie miał zasiłki Unii Europejskiej, smartfona, to przekona się do tego, żeby być Europejczykiem. Tutaj Pascal Bruckner to pisał fantastycznie o tym, pisał właśnie, że dla Zachodu to takie poczucie pewności się zostało w coś rodzaju takiej religii zastępczej. Europa wierzy w tą swoją nieustępliwą wielkość. Ten drugi filar, o którym mówimy o multikulturalizmie, to jest taka świecka ortodoksja. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w debacie publicznej obowiązywał taki instytucjonalny zakaz w ogóle podnoszenia argumentów o różnicach kulturowych, odległości kulturowej, że w zasadzie systemy wartości są takie same i tym się nie różnimy, że wszystko jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Tak? To jest, to doskonale o tym pisał Douglas Murray w Przedziwnej śmierci Europie, tak? O tym konsensusie multikulturalizmu, który jest niepodważalny i nie możemy o tym rozmawiać. To jeden z tych tematów tabu, o których nie rozmawiamy, że to są rzeczy oczywiste, że nie różnimy się kulturowo, tylko może powierzchownie. Ten trzeci filar, o którym mówiłem, to jest sojusz interesów. No, z jednej strony to jest wielki biznes, który poprzez permanentny napływ taniej siły roboczej dusił koszty, dusił płace i przerzucając te koszty społeczne na resztę społeczeństwa. Tutaj też mamy bardzo dobrą literaturę na ten temat Christophera Caldwella, który właśnie wyliczał i pokazywał, że tak naprawdę niskie koszty pracy to wcale nie wzbogacają gospodarki. To jest przerzucanie tak naprawdę części majątku, bogactwa najbiedniejszej grupy społecznej w stronę tych, którzy importują tę roboczą. Także całość to taka spaja się w ten przemysł, co nazywam przemysłem migracyjnym. Potężna sieć NGO-sów, wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, fundacji. I jak na ironię losu to zostało podsumowane finansowo swego czasu przez Bank Światowy. Tam samych pieniędzy dla przemytników to jest około miliarda euro rocznie i drugi miliard na cały ten przemysł około migracyjny, czyli zarówno dla osób, które pomagają migrantom, jak i tym, którzy starają się ograniczać tą migrację czy budować straże. To jest potężny przemysł. 2 miliardy euro w skali Europy to jednak już są jakieś pieniądze. I teraz wracam do tego nowego paktu migracyjnego, o którym pani wspomniała. Także on tak naprawdę próbuje zarządzać skutkami tej strukturalnej katastrofy, tego multikulturalizmu, tak? Pozostawiając sam główny mechanizm, który to wywołał, nienaruszony. I to, co obserwujemy, i dlatego specjalnie nie przywiązuję do tej dzisiaj większej wagi, zaraz powiem, co jest znaczniejsze, to taki jest teatr pozorowanej skuteczności. Aktorzy są głównie urzędnicy Brukseli, wszystkie politycy liberalni, którzy czują presję społeczną, operują tutaj imponującymi akronimami, tak? Czyli tworzą takie wrażenie, że kontrolują ten proces. I tu mamy systemy, to jest EES, czy tam EES, cyfrowa rejestracja wyjazdów, jest ETIAS, ten elektroniczna autoryzacja, Eurodac, gromadzący dane biometryczne. Wszystko wygląda, brzmi bardzo technicznie, przeliczone, podzielone na kwoty, subsydia, państwa, tak jakby rzeczywiście ta machina działała. Sam problem polega na tym, że ona nie działa. Cały dokument, nie wiem, czy pani go czytała, się składa z 10 aktów prawnych, to jest 10 potężnych aktów prawnych, ale wszystkie one reformują jedynie proces przyjmowania migrantów.
A my
I jest,
musimy zarządzić tym, że tak powiem, ogromnym bałaganem, który już
który
teraz
już
mamy.
jest, tak. Który już jest, tak? One zajmują się tym, czyli są instrumenty służące do rejestrowania, sortowania, rozdzielania ludzi, którzy już właśnie teraz dotarli, ale nie ma nic na przykład, co zakłóciłoby czy ograniczyło funkcjonowanie samego przemysłu migracyjnego, czyli to, co mówiliśmy w danych Banku Światowego, czyli to, żeby ograniczyć tych wszystkich, którzy żyją czy do przemytu, czy pomagania tym emigrantom i wreszcie tych zachęt do tego, żeby ludzie uciekali czy przejeżdżali do Europy. Ten nowy system ma poza wszystkimi takimi systemowymi, o którym powiedziałem, problemami, do których mogę jeszcze wrócić, ale to fundamentalne takie ograniczenia. Pierwsze to jest niewydolność samego systemu. Państwa członkowskie tutaj zobowiązały się, że stworzą w sumie 30 tysięcy miejsc dostępnych w takim dowolnym momencie, Unia Europejska może obsługiwać 30 tysięcy osób w tej przyspieszonej procedurze. Ja przypomnę, że tylko w 2025 roku mieliśmy 178 tysięcy osób przekroczyło granicę, czyli nielegalnie. Także nawet przy pełnym wykorzystaniu tego instrumentu flagowego, jeżeli wszystko zadziała, wszystkie komputery się włączą, wszyscy przyjdą do pracy i wszystkie szybkie ścieżki zadziałają, to dalej większość emigrantów trafi do zwykłych procedur azylowych i latami będą siedzieli w tych poszczególnych krajach i tworzyli napięcia, które już mamy. Drugie ograniczenie dotyczy samej deportacji. Tam pojawi się taki termin szybka i nieuchronna deportacja. I to teoretycznie mogłoby faktycznie zniechęcić ludzi do podróżowania do Europy i włożenia tysięcy euro na opłacenie przemytników. Ale tutaj pamiętajmy, że ostatnie słowo nie należy do Brukseli ani do państw narodowych, tylko do państw, które miałyby tych emigrantów
Przyjmować.
z powrotem, tak. Pakt nie oferuje żadnego, ale to żadnego gwarantuje deportację. My musimy dostać zgodę tego państwa, które odbiera. Zwykle ta zgoda związana jest z opłatami, bo oni tak przyjmą kogoś, nawet swojego obywatela, jeżeli jeszcze im dodatkowo zapłacimy. Także tutaj w tej chwili Komisja Europejska mnóstwo czasu i pieniędzy wydaje na negocjacje z krajami afrykańskimi i azjatyckimi. No i dochodzi do takich już kompletnych anachronizmów. Bruksela podjęła rozmowy na przykład z afgańskimi talibami. Reżim, który przypomnę, Międzynarodowy Trybunał Karny nakazał aresztować właściwie całe przywództwo reżimu za zbrodnie i prześladowanie ze względu na płeć. I teraz Bruksela siada z nimi do stołu, jak z partnerem, nazwijmy to partnerem handlowym, bo to oczywiście będą odbierać tych obywateli za te pieniądze, które my im wyślemy. W tym kobiet. Czyli my będziemy im z powrotem płacić za przyjmowanie kobiet, które uciekały przed prześladowaniem z Afganistanu, szukając ochrony w Europie. I te rozmowy są prowadzone. Tak? Czyli to tak naprawdę rujnuje wiele pewnie pozytywnych osiągnięć Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o prawa kobiet i próbę takiego walkę o równość kobiet na całym świecie. Przez 20 lat Unia to walczyła, teraz siada z talibami do stołu. No to
Czyli jest...
Tak.
Tak jest, czyli i podwójne standardy, i ewidentny brak strategii, nawet już nie długoterminowej, ale krótkoterminowej, a jak już wspomnieliśmy, prawda, no ostatnie protesty, te też bardzo głośne, na przykład w Belfaście. Pytanie, czy tutaj, jakie jest w ogóle ryzyko, że to będzie niestety eskalowało i po prostu euro i wymknie to się spod kontroli? Czy widzi pan, że jest ryzyko takiego scenariusza w bliskim czasie?
No, to, co dzieje się w Irlandii, to jest dokładnie to, o czym wspomniałem, czyli brak umiejętności zarządzania kryzysem, który już mamy, tymi patologiami, które narosły. Z tym, że też pamiętajmy, że wiele z tych rzeczy to jest reakcja na wcześniej popełnione błędy. Błędy, czy ideologiczne takie doktrynerstwo, o którym mówiłem, bo pamiętajmy, że premier Irlandii, Varda Carr, oświadczył, że obywatele nie mają prawa weta ani decydować o tym, kto będzie w ich sąsiedztwie. Także nie mamy nic do powiedzenia w Irlandii, na szczęście jeszcze, czy obok nas będzie ośrodek dla osób nielegalnych emigrantów, gdzie nagle w małym miasteczku albo wsi pojawi się duży ośrodek, gdzie będzie 300 samotnych mężczyzn zatrzymanych z brakiem weryfikacji przeszłości kryminalnej. Tak to jest dokładnie, co się stało w Irlandii. Nawet dalej to poszło, ponieważ premier zablokował taki system planowania regionalnego, ponieważ mieszkańcy wykorzystywali plany zagospodarowania i mechanizmy do wpływania na zmiany planu zagospodarowania, żeby uniemożliwić te ośrodki albo relokację tych migrantów. W związku z tym rozwiązał cały system planowania lokalnego, komplikując dodatkowo no już nie tylko problemy z migrantami i lokalną społecznością, ale także budownictwem, rozwojem dróg i wszystkiego. Także tego jest coraz więcej. Mieliśmy ten przypadek Wielkiej Brytanii, Henry'ego Nowaka. To za każdym razem to nie jest po prostu napaść i wypadek, który może się zdarzyć gdziekolwiek na świecie, na ulicy, gdzie dochodzi do przestępstw, zbrodni po alkoholu. Tylko za każdym razem gdzieś w tle są systemowe problemy. Tak jak w Wielkiej Brytanii było to zachowanie policji, która ma zakodowane, że musi lepiej traktować osoby o jakimś ciemniejszym kolorze skóry niż białych i na pewno niż Brytyjczyków. I w związku z tym na wszelki wypadek nie ufa Henrymu Nowakowi, ale ufa temu mordercy. Także tych problemów jest więcej. One w każdym kraju wyglądają trochę inaczej, ale wszędzie mamy te wszystkie problemy w zasadzie tak samo skonstruowane. Czyli są jakieś liberalne dogmaty, na których opierają się lokalne prawa i w rezultacie tego mamy co i róż wybuchy emocji i nienawiści społecznej. Ale teraz, żeby być trochę optymistycznym do tego, to powiem, że taka rzecz, która się wydarzyła 15 maja, trochę przeszło to niezauważone w zasadzie przez media i to było moim zdaniem znacznie większe wydarzenie niż pakt migracyjny i może mieć dalej idące konsekwencje. To była tak zwana umowa kiszyniowska. W Kiszyniowie Komitet Ministrów Rady Europy się zbiera. To jest w sumie 46 państw, bo to jest poszerzony komitet, to nie jest tylko Unia Europejska. I przyjął taką jednomyślną deklarację, że Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie może decydować za państwa, kto będzie deportowany, a kto nie. To przypominam, mieliśmy ileś takich przykładów, że państwo decydowało się jakiegoś przestępcę deportować, a Trybunał w Strasburgu przychodził i mówił nie, bo tam jest za gorąco, albo zły klimat, albo prześladuje się kobiety, albo jakieś inne powody. Tak? Otóż ta deklaracja mówi, że państwo ma prawo tworzyć ośrodki także detencyjne. Może wprowadzać specjalne regulacje, tak jak Dania, tak jak Szwecja, to bardzo rygorystyczne nowe przepisy wprowadzają. I to państwo ma decydować, a nie jakiś abstrakcyjny sędzia Do końca nie wiadomo, jak znalazł się w tym trybunale i jakich pobudek. Tak? To zresztą jest ciekawe, że sam pomysł tej deklaracji został zainicjowany przez z jednej strony premier Meloni, czyli konserwatywną premier Włoch, a z drugiej strony Fredriksen, to jest duńska premier lewicowa. I ten lewicowy rząd właśnie pani Fredriksen jest jednym z bardziej takich rygorystycznych. Wprowadził przepisy dotyczące tak zwanego dobrosąsiedztwa, czyli żeby zostać w kraju i ubiegać się o przedłużenie na przykład azylu albo starać się o pobyt, trzeba nie tylko mieć czystą kartę, jeżeli chodzi o przestępczość, włącznie z jazdą po alkoholu samochodem, nie tylko trzeba cały czas pracować i podejmować pracę i wykonywać wszystko, co przynajmniej, żeby tą pracę utrzymać, ale także trzeba mieć dobre notowania sąsiedzkie, czyli mieć jakby dobrą opinię wokół, że jest się takim dobrym obywatelem, że się staramy. To są dość istotne zmiany, które następują. To obserwujemy w Szwecji, obserwujemy niektóre z tych zmian w Holandii i w Danii. Przydałoby się pewnie je mocniej jeszcze zarysować w Polsce. W każdym razie jest to, co mówiłem na początku, pewien społeczny bunt, protest przeciwko temu dogmatowi multikulturalizmu i odchodzenie. I teraz ten pakt według mnie jest po prostu reakcją. Elity biurokratyczne, urzędnicy Unii Europejskiej zachowują się dość przewidywalnie. Znaczy, jak wszystkie elity, które czują się zagrożone, zaczynają natychmiast uciekać w jakieś techniczne rozwiązania, tylko po to, żeby zachować swoją pozycję. I ja to w ten sposób traktuję. Uważam, że ten pakt, który, jak powiedziałem, nie rozwiązuje żadnych problemów ani systemowych, ani kwestii przyjezdnych emigrantów, czyli jakby zablokowanie tych bodźców do przyjeżdżania do Europy, ani wymuszenia nowych zachowań wszystkich, którzy tutaj już w Europie są. Natomiast wprowadza jakiś taki teatr rozmaitych technicznych rozwiązań innych. W Polsce ten pakt został przyjęty dość nerwowo i emocjonalnie, zwracając głównie uwagę na to, że będziemy musieli przyjmować tych emigrantów. Na dzisiaj to wygląda, że coraz więcej państw odmawia przyjmowania. Teraz ostatnio Portugalia powiedziała, że woli płacić niż ich przyjmować. I prawdopodobnie Polska ma się czego, Polacy mamy się czego obawiać, że po tym pierwszym okresie, po roku, kiedy zostaliśmy zwolnieni z przyjmowania emigrantów, to się może zmienić. Raz, że sytuacja na Ukrainie może się zmienić i że Unia Europejska będzie chciała zwiększenia tych kwot. Ale z drugiej strony, i tutaj Polskie powinno być aktywne i w ramach tej kiszyniowskiej ugody, umowy, działać w stronę większej suwerenności podejmowania decyzji przez państwa narodowe, czyli kwestii deportacji, kwestii budowania ośrodków, przyjmowania, kogo można przyjmować i jak traktować osoby, które są już w kraju. I raczej nie przywiązywałbym się do tego paktu, tylko starał się koncentrować na tym, o czym nikt nie rozmawia, czyli na tym porozumieniu z Kiszyniowem.
To bardzo dziękujemy, że przybliżył Pan też ten wątek. I ja bym teraz jeszcze chciała na moment przejść do Polski. I no tak naprawdę to te tematy połączone, bo tutaj mówimy o tym, że tam, gdzie zawodzi państwo, gdzie zawodzi cały system, tam niestety ludzie zaczynają przemawiać siłą i to obserwujemy w wielu miejscach w Europie. W Polsce mamy bardzo napięte relacje z Ukrainą. No i to oczywiście z jednej strony polityka historyczna, trochę jest to rozgrywane oczywiście przez różne opcje polityczne. Pewnie też jest tak, że kwestie gospodarcze, tu Warsaw Enterprise Institute, bardzo dużo Państwo poświęcili analiz, jeżeli chodzi o, prawda, o wpływ czy też wzmacnianie polskiej gospodarki przez pracę Ukraińców, ale z drugiej strony jest też ta obawa, prawda? No na pewno jest część Polaków, którzy czują się zagrożeni chociażby tym, że ta praca jest im zabierana, czy kwestią socjalu. Czy widzi Pan tutaj takie ryzyko, jeżeli to ten kryzys w tych relacjach, na takim właśnie na płaszczyźnie społecznej, jeżeli on nie zostanie dobrze zarządzony, to że też możemy spodziewać się być może jakichś protestów czy przemówienia siły w Polsce?
Trudno mi powiedzieć, przewidzieć, czy może dojść do podobnych zawierów, bo to często są tylko sporadyczne wybuchy i przypadkowe zdarzenia, natomiast te napięcia rzeczywiście są, one są na tym powierzchni politycznej i jakby tutaj brak porozumienia i tutaj nie widzę właściwie możliwości, bo z jednej strony dla Ukrainy UPA rzeczywiście jest takim symbolem suwerenności, niepodległości. Mała szansa, żeby z tego zrezygnowali, raczej minimalizują nasze własne odczucia i nasze resentymenty z tym związane. Z kolei trudno, żeby Polacy minimalizowali własne resentymenty, a wyolbrzymiali ukraińskie, chociaż niektórzy to robią. Także tutaj to jest trudne do rozwiązania i bez jakiegoś porozumienia mądrego, politycznego nad tym nie przejdziemy i te polityczne względy mogą faktycznie być zapalnikiem, czy jakby pretekstem do konfliktu. Tak? Znaczy, zwykle jest tak w konfliktach, że jeżeli coś jest nazwane, jeżeli jest akceptowalne przez polityków, czyli wszyscy politycy po jednej i drugiej stronie mówią tak, że rzeczywiście my nie możemy w Polsce zaakceptować tego postawy i zachowania prezydenta Zełenskiego i tych wypowiedzi ukraińskiej i odnoszenia się do tej martyrologii UPA i w zasadzie tu jest konsensus polityczny i to samo jest po stronie ukraińskiej, to niejako wszystkim tym, którzy mają jakiekolwiek inne powody do żalów wzajemnych, dają pretekst do działania. Tak? I jakby zostają zwolnieni z pewnych oporów takich społecznych i blokad, które normalnie by nie sprawiały. Także to jest duże, tworzy zagrożenie do jakiegoś wybuchu. Jeżeli chodzi o rynek pracy, no w Polsce rynek pracy jest zdrowy i my nie mamy w tej chwili problemu ze większością Polaków ze znalezieniem pracy. To oczywiście się zmienia w miarę jak zamykają się rozmaite zakłady przemysłowe i takiej deindustrializacji, którą obserwujemy. Na razie ta równowaga jest w miarę utrzymywana, ale oczywiście regionalnie mogą pojawić się takie problemy i napięcia. Regionalnie mogą się pojawić napięcia takie czysto ludzkie, że w momencie, kiedy w każdej społeczności też mamy badania Putnama na ten temat, że jeżeli mniejszość zaczyna dochodzić do około 25% w jakiejś dzielnicy czy w jakimś miasteczku, to następuje taki naturalny budowa naturalnych napięć, tak? Nawet jeżeli nie ma do tego jakichś głębszych podstaw, to będzie się rodziło. I mogę sobie wyobrazić jakieś rejony Warszawy, Wrocławia, gdzie akurat jest nadreprezentacja mieszkańców, obywateli Ukrainy, zachowują się może zbyt ostentacyjnie i dochodzi do jakichś napięć. Strukturalnie my nie mamy problemu z migracją ukraińską, ani jeżeli chodzi o rynek pracy, bo wypełniają nam luki, bez których ciężko by było gospodarce funkcjonować, ani nie są oni obciążeniem, ponieważ faktycznie płacą składki w stosunkowo niewielkim stopniu, obciążają nasz system socjalny, nie w takim, jak to jest w wypadku na przykład emigrantów trzeciego świata w Szwecji, w Europie Zachodniej. Także my tutaj netto mamy jakby zysk. Nie są też specjalnie kulturowo odlegli, różnice zawsze są odlegli. Ten problem może narastać w miarę zakończenia się wojny, kiedy trochę inna grupa ludzi zacznie zjeżdżać do Polski. Na Ukrainie może nie być pracy, może być ciężko i ludzie, którzy tak naprawdę nie mają żadnego innego fachu w ręku, tylko przez 5-6 lat ostatnich gdzieś walczyli na wojnie, to są także inaczej reagują, tak? Na emocjonalnie, fizycznie i te problemy mogę sobie wyobrazić, że mogą się pojawić. No i wtedy trafią na atmosferę, którą już teraz mamy. Tak jak mówię, znaczy, że ona nie jest dobra i nie jest dostatecznie bezpieczna.
Nie, my jesteśmy cały czas na żywo na antenie Radia Wnet. Ja tylko pana zapraszałam na rozmowę, a nie uprzedzałam, ile ona może potrwać, więc dopytam teraz, czy ma pan jeszcze chwilę, czy możemy jeszcze porozmawiać przez 5 minut, to będzie w
Oczywiście.
porządku?
Oczywiście.
Możemy, dobrze. To chciałam jeszcze może na moment głębiej, jeżeli chodzi o ten wątek relacji polsko-ukraińskich. Na razie wiemy na ten moment, że do Polski przyjedzie prezydent Wołodymyr Załański. Może to się jeszcze zmienić, bo widzimy, że te relacje, prawda, są mocno, mocno dynamiczne, ale chciałabym pana podpytać, bo mieliśmy już wiele ocen tego zachowania, rozgrywania tą polityką historyczną i pojawia się taka teza, że po prostu prezydent Wołodymyr Załański postawił na Niemcy, że po prostu skalkulował, że w tych relacjach nawet może częściowo poświęcić Polskę. O tym między innymi mówił w rozmowie ze mną tutaj pan profesor Tomasz Grosse czy doktor Józef Orzeł. Oni tutaj jakby jednym głosem stwierdzili, że taka to jest trochę gra strategiczna, że jednak bliższe relacje gospodarcze z Niemcami i stąd ten ruch, że tak naprawdę to może być powodem, żeby pokazać wręcz Niemcom, że nawet jesteśmy w stanie poświęcić tak dobrego sojusznika jak Polskę na rzecz tego, żeby w przyszłości no, po prostu mieć silne relacje gospodarcze z Unią Europejską, tak konkretnie czytaj z Niemcami. Czy pan by się zgodził z taką tezą, czy myśli pan, że tam jeszcze coś zupełnie innego się za tym kryje? Nie wiem, może głównie wewnętrzne, takie rozgrywki wewnętrzne i chęć umocnienia siebie po prostu jako prezydenta Ukrainy.
Na miejscu prezydenta Zeleńskiego grałbym na Niemcy i starałbym się wykorzystywać wszystko, co może spowodować, że Ukraina zbliży się do Niemiec. Raz ze względu oczywiście na pozycję Niemiec i jej siłę gospodarczą, dwa ogromne wpływy w Unii Europejskiej. To jest jednak taki stylnego siedzenia. Niemcy zarządzają Europą. Trzy, że też tego oczekują Niemcy za kanclerstwa pana Merca. Widzimy znacznie większą taką samodeterminację Niemiec, coś czego dawniej nie widzieliśmy, taką chęć budowania niemieckiej, nie chcę powiedzieć imperium niemieckiego, ale w każdym razie dominacji europejskiej, czyli to, co mniej więcej wiemy już, że jest faktem, żeby to bardziej sformalizować, czyli żeby Unia Europejska stała się tak naprawdę wypadkową interesów niemieckich. Widzimy to także w dzisiejszych gazetach niemieckich. Pojawia się taki tekst o tym, w jakim kierunku polski premier powinien iść i na jednej linii stawia Ukrainę i Niemcy jako kraje, które powinniśmy im sprzyjać i dbać o ich samozadowolenie. Także to byłoby naturalne. No, Ukraina jest w stanie wojny i rzeczywiście będzie zachowywała się mniej dyplomatycznie, a bardziej tak to, co w danym momencie będzie im pożyteczne.
Tak?
Czyli mając dość niezrównoważone i niepoukładane relacje z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi, które są niechętne Ukrainie, nie bardzo widzą tą Ukrainę w świecie, nie ufają Ukraińcom, ani prezydent Trump, ani wiceprezydent Vance. W związku z tym muszą gdzieś budować swoje oparcie. Tak? I ja nie chcę tutaj oceniać Polski z oczami Zeleńskiego, ale na pewno myślę, że to z jego punktu widzenia wydaje się bardziej racjonalne. Ta decyzja na temat nazwania jej brygady imienia brygady UPA, z jednej strony oczywiście mogła być, tak jak twierdzą Ukraińcy, takim naturalnym odruchem serca i próbą nadania specjalnym oddziałom czegoś, co jest patriotyczne i co jest według samego Zeleńskiego takim wyróżnieniem. Z drugiej strony oczywiście on ma doradców, którzy szybko mu mogli powiedzieć, jakie mogą być tego konsekwencje. Ale to, że on mniej przejmuje się tymi konsekwencjami, a bardziej tym, jak to zostanie odebrane na Ukrainie, może też świadczyć o tym, że jego własna pozycja nie jest już dostatecznie silna. Możliwe, że musi budować jakieś relacje. Tak czy owak, ten konflikt nie jest konfliktem wywołanym przez Polskę i w żaden sposób sprowokowanym. Nie ma najmniejszych podstaw do tego, żeby taki gest nieprzyjazności wykonywać w stronę polską. Tam są jeszcze ulice, które były nazwane imieniami bohaterów UPA. W związku z tym polski polityk, polski rząd zostaje w zasadzie bez możliwości innego działania. Możemy być bardziej konsyliacyjni, mniej konsyliacyjni, bardziej wysyłać takiego Pawła Kowala, żeby szukał jakichś tutaj porozumień, jakiegoś polskiego wiceministra, który by starał się minimalizować to, ale tak naprawdę rząd nie ma tutaj innej drogi, tylko musi reagować dość twardo. Teraz prezydent Zelenski, przyjeżdżając do Polski, to wszystko wie. Wie, że polski rząd nie ma tak naprawdę możliwości wycofania się z tego i jak to jakikolwiek polityk, jakiejkolwiek opcji, bo to nawet słyszeliśmy z takich bardzo lewicowych strony, by to odpuścił, to prawdopodobnie w najbliższych wyborach odbije się to samotnie na jego wynikach. Niezależnie, jeszcze raz powtarzam, od opcji. I myślę, że musi, jeżeli Zełenski tu przyjedzie, to musi wykonać jakiś gest. Jeżeli go nie wykona, to w zasadzie lepiej, żeby nie przyjeżdżał, bo tylko pogorszy tą sytuację. Lepiej, żeby to przyschło i żeby poczekać do jakiegoś innego, bardziej przyjemnego kryzysu, niż tym się zajmować. Także jeżeli przyjeżdża, to uważam, że to jest pozytywny gest, bo będzie musiał przyjechać z czymś, coś powiedzieć. Czy my to kupimy, czy to będzie wystarczające dla opinii publicznej w Polsce, no, to trudno mi powiedzieć. Natomiast zakładam, że to będzie jakaś próba wyjścia naprzeciw.
A czy mamy jakiekolwiek narzędzia, bo jesteśmy w stanie jakoś przymusić, nie wiem, czy to jest no, adekwatne słowo, ale wpłynąć na prezydenta Ukrainy, żeby jednak no, ten gest wykonał, przekonać go, że to jest też w jego interesie, nie tylko w interesie Polski, czy raczej po prostu tutaj musimy już zdać się na jego wolę i na to, jak on się zachowa?
Prezydent Zelenski doskonale wie, że Polska ma tysiące drobnych ruchów, które może wykonywać. Od takich bardzo złośliwych przez opóźnianie jakichś procedur granicznych, przez większą ilość wydalanych Ukraińców, przez utrudnianie transferów finansowych, po wszystkie kwestie w Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki rolnej i możliwości przekierowywania towarów z Ukrainy do Europy po niezaniżonych stawkach celnych. To wszystko jesteśmy w stanie na rozmaity sposób wpływać. Oczywiście w Polsce jest to skomplikowane, ponieważ nasi politycy głównie zajmują się relacjami między sobą, a nie polityką, ale tych narzędzi jest sporo. Tyle, że one nie wszystkie są bardzo spektakularne i nie do końca można o nich publicznie mówić. To jest coś, co Niemcy robią perfekcyjnie, czyli to w tle, za kulisami działania, które są w stanie jakieś państwo wykluczyć z rozmaitych instytucji, organizacji, albo wzmocnić, albo bardzo osłabić. I Niemcy robią to nieostentacyjnie, albo czyimiś innymi rękami. Polska też mogłaby to robić, no ale znowu polscy politycy nie zdobywaliby tutaj punktów. Także to wymaga takiej gry i szczerej rozmowy z Ukraińcami, pokazania im, zresztą chyba sami wiedzą, ogromnej palety działań, które Polska może podjąć. I nie osłabiając ukraińskiej siły i woli obrony przed Rosją, wiele rzeczy, na które jej zależy zaszkodzić. Bo to jest jedna rzecz, którą tu musimy powiedzieć. My jesteśmy o tyle w trudnej sytuacji, że nie ma większego interesu dla Polski niż to, żeby Ukraina odpychała cały czas tą Rosję dalej i dalej od naszych granic. Znaczy to nic nie jest tego warte. Znaczy koszt, ceny jakiegokolwiek konfliktu z Rosją albo nawet dojścia Rosji do polskiej granicy i przez następne 50 lat musielibyśmy się zmagać z tym zagrożeniem, jest nieporównywalnie większy niż jakiekolwiek straty moralne tutaj, tak? I z drugiej strony oczywiście politycy nie mogą sobie pozwolić na taką okazanie słabości i strat moralnych i też muszą myśleć o tym, że kiedyś wojna się skończy i wtedy musimy jakoś te relacje poukładać. Także dobrze jest wtedy, teraz już powiedzieć, że są przestrzenie na przykład w Unii Europejskiej, w OECD, w rozmaitych organizacjach i instytucjach, gdzie możemy się okazać trudnym partnerem. Ja jako taki przykład tutaj dam nasze stosunki Polski z Izraelem, które były bardzo dobre i politycznie, i dyplomatycznie, i rzeczywiście Polska zachowała się jako taki najbardziej lojalny, perfekcyjny partner dla rządu Izraela, zachowując się takie zarówno w samej Unii Europejskiej, jak na Radzie OBWE. Wszędzie, gdziekolwiek Izrael był atakowany, my obok Stanów Zjednoczonych żeśmy stawali w ich obronie, czy to chodziło o prawa człowieka, słusznie, niesłusznie, byliśmy tym lojalnym partnerem. Izrael się nauczył to wykorzystywać i zakładał, że tak już zawsze będzie. Mieliśmy ten głośny, ostry konflikt, który dotyczył nieruchomości pozostawionych, które rzekomo, nierzekomo, częściowo były własnością Żydów w Polsce przed II wojną światową, ale nie można znaleźć tych prawowitych spadkobierców. Rzecz trafiła na forum międzynarodowe. American Jewish Institute domagał się, żeby Polska zapłaciła jakąś tam restytucję, ilość 10 miliardów za ziemie, które tak naprawdę nie wiadomo do kogo należały, ale oni czuli, że to jest własność. I dla jakimś instytucjom, bo nawet nie rządowi Izraela, Polska miała wyłożyć te pieniądze. Sprawa była dość ostra. Lobby izraelskie wystąpiło do amerykańskiego Senatu o to, żeby wstrzymać pomoc dla Polski, wywierać naciski. To było dość groźne, bo to był okres, kiedy Polska właśnie potrzebowała wsparcia NATO i zbroiła się i czyniła pierwsze zakupy zbrojeniowe. Polska tutaj zachowała się bardzo rozsądnie. To wysłaliśmy taki cichy raport, gdzie pokazaliśmy, ile nieruchomości, ile ziemi zostało przekazane prawowitym właścicielom Izraela, ile społecznościom izraelskim, czyli właśnie żydowskim, dawnym społecznościom, i jak dużo tego zostało już wykonane, a to jest niezgodne z prawem. No i tutaj rzecz obiła się amerykański senat, i senat odmówił zajęcia się sprawą. Rząd amerykański odmówił zajęcia się sprawą, jakby zbył Izrael. To jest rzadkie w amerykańskiej polityce, żeby tak zupełnie zbyć argumenty strony innej. Mówię tylko o tym, bo to doszło do tego incydentu, ale potem Polska zachowała dystans. To, co ja mówiłem o tych zakulisowych, w rozmaitych instytucjach i organizacjach międzynarodowych, kiedy Izrael był o coś oskarżony, Polska nie stawała po
Nie
stronie
stawało.
obywatela, tylko zachowywała dystans. Nie odzywała się, nie głosowała. Innym słowem, Izrael stracił partnera. To przewinęło się przez izraelską prasę, jako że rzeczywiście w głupi sposób Izrael stracił sojusznika. Nie dokonaliśmy żadnego spektakularnego gestu, nic nie zrywaliśmy, nikogo nie wyrzucaliśmy. No teraz mieliśmy ten konflikt z ministrem spraw wewnętrznych Izraela, no ale to także trochę na jego własną prośbę. Ale potrafiliśmy pokazać swoją siłę. I jeżeli ukraińscy politycy studiują jakiekolwiek, mają czas na to, tego nie wiem, case'y i przypadki, to będą wiedzieć, że mamy tą lekcję, odrobiliśmy. Potrafimy działać zakulisowo.
I tym no, pozytywnym akcentem, bo to jest jakiś pozytyw w tej całej trudnej układance, kończymy rozmowę. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Oczywiście słuchaczy Radia Wnet zachęcam, Warsaw Enterprise Institute i także wydawnictwo. Pan mówił tutaj między innymi o technokracji. To chyba też taka książka, prawda, pojawiła się wydana przez państwa wydawnictwo i wiele, wiele innych. My też zachęcamy. A ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz
Dziękuję bardzo.
Wróblewski był gościem Radia Wnet. Drodzy Państwo, 19:46, no to Wieczór Wnet powoli dobiega końca. Szymon Chrystianów zrealizował audycję, a ja Państwu dziękuję za uwagę, ale zachęcam, abyście zostali razem z nami. Dużo jeszcze dzisiaj muzyki latino i opowieści ze świata Ameryki Południowej pojawi się na naszej antenie, więc warto być razem z nami. Do usłyszenia.